każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
14,5 minuty po godzinie 12. Witam serdecznie, a dziś przedsiębiorcy, a samorządy. Przetargi, partnerstwo publiczno-prywatne, tym dzisiaj będziemy się zajmowali na naszej antenie. Audycję realizuje Karol Kasprowiak. Witamy serdecznie, a witają w studiu w Gorzowie Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ryszard Barański, wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Przedsiębiorcy dodam także. I Jarosław Nieradka, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. To studio w Zielonej Górze. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
W partnerstwie publiczno-prywatnym, to cytat, czas odrzucić negatywne stereotypy. Trzeba do 3P dorzucić czwarte, powszechność. Tak zadeklarował niedawno Witold Słowik, wiceminister inwestycji i rozwoju podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Sejm zajmuje się obecnie, parlament zajmuje się obecnie tym, żeby poprawić funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w kraju, bo jest ono niedoceniane. Dlaczego w panów opinii? Jerzy Korolewicz.
No na pewno, chociaż tradycja w sensie uchwalenia tych przepisów prawnych to już jest ładnych, już myślę, ponad 10 lat, to jego realizacja, wdrażanie w życie jest absolutnie niewspółmiernie mała w stosunku do tej legislatury. Jak pamiętamy, na początku przede wszystkim zniechęcało przedsiębiorców, aby przystępowali do tego typu inżynierii finansowej czy kontraktowania, jakbyśmy je nazwali PPP. Przede wszystkim nawał różnego rodzaju procedur, analiz, dokumentacji wstępnej, która musiała być wykonywana. Druga rzecz, no to oczywiście te pejoratywne skojarzenia, o których tutaj cytowany wiceminister mówił, że czas skończyć, prawda, z tym czwartym P, no bo ten czwarty P to oczywiście był prokurator, tak, a teraz teraz mówimy powszechność. Ja bym powiedział, że może przed powszechnością to byśmy powinni powiedzieć, jeżeli chodzi o P, to popularyzacja, bo póki dojdziemy do powszechności, to wpierw to trzeba w ogóle w jakiś sposób rozpropagować i nagłośnić. Natomiast no teraz te dwie rzeczy, myślę, że można by było w jakimś tam sensie uznać, że nastąpiła poprawa, uproszczenie i tak dalej, jeśli chodzi o stronę prawną. Natomiast no prawda jest też taka, że póki są dostępne na rynku krajowym czy europejskim środki europejskie, które mają charakter dotacji dla instytucji publicznych, no to zawsze pierwszeństwo będzie miała próba zrealizowania jakiejś inwestycji ze wsparciem dotacyjnym niż realizacja w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, które jak zwał, tak zwał, w jakiej inżynierii finansowej, jakimi skutkami podatkowymi, no to summa summarum w dłuższym horyzoncie czasowym jednak ta instytucja publiczna musi temu wykonawcy prywatnemu zapłacić. Tak? No i w związku z tym czwarty element, który chciałbym też zwrócić uwagę, dlaczego tak szło opornie, to no absolutne złe rozlokowanie ryzyk, tak? No bo właśnie analiza ryzyk to była jedna z tych analiz, które trzeba było wykonywać i w tym przypadku tak to się utarło, że instytucja państwowa zakładała, czy publiczna, że najlepiej jakby 100% ryzyk to było przeniesione na wykonawcę prywatnego, na partnera prywatnego, a wszystkie ryzyka były zdejmowane ze strony publicznej. No na takie zasady dysparytetu i załamanej strady symetrii, no to też żaden normalny przedsiębiorca nie chce się godzić, no bo on nie może przyjmować ryzyk, na które często później nie ma wpływu.
Jarosław Nieradka?
No, wypada się tylko zgodzić tutaj z panem prezesem Korolewiczem, bo rzeczywiście nasze obserwacje też są bardzo podobne. Krótko mówiąc, lata 2004-2006, kiedy była ta perspektywa unijna, zintegrowane programy operacyjne rozwoju regionalnego, inne narzędzia, Tych środków było niewiele i wydaje mi się, że jednak wówczas zainteresowanie środków dla samorządów, zainteresowanie tą formą współpracy, realizacji inwestycji, jaką jest partnerstwo publiczno-prywatne, było zdecydowanie większe. W tej chwili, czyli w ostatniej perspektywie unijnej i w tej bieżącej, środki unijne dla samorządów płyną naprawdę szeroką rzeką i to głównie w środkach unijnych samorządy upatrują źródła finansowania swoich inwestycji celu publicznego. Dlatego to zainteresowanie współpracą z przedsiębiorcami właśnie w takiej formie jest zdecydowanie mniejsze. Ja myślę, że jeszcze jedną rzecz tutaj można podnieść oprócz tego, co mówił pan prezes, czyli tego nierównomiernego rozłożenia ryzyk. Krótko mówiąc, gminy tak naprawdę według mnie to gdzieś jest to trochę psychologicznie chyba może zakorzenione. Może jest to kwestia jakiegoś myślenia takiego stereotypowego, że przedsiębiorca również będzie miał, prawda, korzyść, jakiś przychód na majątku tak zwanym wówczas publicznym. Tymczasem na pewno nie jest tak do końca i tutaj trzeba by było popracować nad samorządami, żeby też zmienili swoje myślenie. Nie ukrywam, że sytuacja samorządowców w takich wypadkach, zwłaszcza w mniejszych gminach, też jest, może być trudna, bo mogą pojawić się takie zarzuty, prawda, dlaczego akurat ta firma została wybrana, dlaczego te środki płyną w tę stronę. Więc są to wszystko chyba takie trochę stereotypy, które głównie samorządowcy mają w głowach, bo myślę, że przedsiębiorców nie trzeba tutaj daleko przekonywać. Jeżeli jest tylko pomysł realizowalny pod względem biznesowym, to oni na pewno będą do tego chętni. I jeszcze jedna rzecz, na pewno należy położyć nacisk na upowszechnianie tej formy realizacji inwestycji celu publicznego. Taką jedną z form jest chociażby ta platforma partnerstwa publiczno-prywatnego. Ja jeszcze chwilę przed przyjściem do studia przeglądałem i tam można już w tej chwili zapoznać się z inwestycjami, które są niejako przygotowane do realizacji w takiej formule, więc chyba trochę więcej jednak potrzebujemy informacji i przede wszystkim upowszechnienia i zmiany świadomości w samorządach.
Ryszard Bański.
Ja sądzę, że oprócz spraw, które tutaj poruszyli koledzy, powinni te inwestycje partnersko-prywatne powinny być nastawione na realizację zadań, które nie mieszczą się w regionalnych programach operacyjnych i na które brakuje już właśnie tych dotacji unijnych, a są pilne do realizacji, są pilne potrzeby czy społecznie, czy gospodarczo. W związku z tym wiemy, że przedsiębiorcy mają spore oszczędności na kontach i boją się przez ostatnie 2-3 lata bali się trochę inwestować, ponieważ było trochę zamieszania, jeśli chodzi o te inwestycje i o te przewidywania, co będzie, jakie będą podział tych środków unijnych. Trzeba również zmienić podejście służb kontrolnych. Bo bez tej zmiany, gdy służby kontrolne właściwie, w większości, tak myślę, nie można tutaj wszystkich podciągać pod to, podejrzewają tych partnerów dwóch o to, że oni po to zawiązują to działanie w ramach na tą inwestycję, żeby mieć korzyści prawdopodobnie osobiste. Może tak, często tak i nie jest, ale ta obawa jest. Jest obawa, że w pewnym momencie przyjdą służby, a te służby
mamy... To czwarte P, prokurator.
Tak, to właśnie pod prokurator, a tych służb prokuratorskich mamy sporo w kraju, nie tylko sami prokuratorzy. Tak. I to jest ten, moim zdaniem, duży hamulec rozwoju i wykorzystania środków, które można by rzeczywiście zaangażować w realizację zadań.
Właśnie nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jak mówiłem, zajmują się posłowie. Ma ona ułatwić... jak twierdzi tutaj ustawodawca, inwestowanie między innymi dzięki uproszczeniu procedur przetargowych, ale mówiliśmy o odpowiedzialności, bo Ministerstwo Rozwoju, Inwestycji i Rozwoju, przepraszam teraz, deklaruje wsparcie dla tego trendu, czyli PPP, ale także wsparcie edukacyjne. I co ciekawe, mówimy o odpowiedzialności, że już około 1600 osób przeszkolono, natomiast większość z tych osób stanowili pracownicy prokuratur, CBA i izby skarbowe. Więc może to wynikało też z tego, że te służby, które mają stać na straży bezpieczeństwa i tego, żeby wszystko przebiegało jak należy, po prostu nie do końca urzędnicy wiedzieli, jak ugryźć partnerstwo publiczno-prywatne. Może w ten sposób.
Bo nie jest tak naprawdę łatwa taka ewaluacja tego rozłożenia ryzyk, gdyby to miało nastąpić właśnie w taki sposób bardziej biznesowy, z pokazaniem, za jakie sfery ryzyka projektu odpowiada zamawiający publiczny, a za jakie jego partner prywatny. Zawsze można się gdzieś tam dopatrywać, że to jest przegięte w jedną stronę, tak, że to ktoś ma większe korzyści, a ktoś ma większe ryzyka i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj, tak jak powiedziałem poprzednio, najlepiej było przenieść wszystkie ryzyka na wykonawcę, no i wtedy będzie trudno o zarzut dla funkcjonariuszy publicznych. Natomiast wtedy tak naprawdę rentowność takiego projektu, a często jego wykonalność wręcz nawet, jest pod wielkim znakiem zapytania, tak? No jeżeli, ja powiem jakiś taki prosty przykład, żeby nie mówić zbyt teoretycznie, bo później nasi słuchacze mogą nie wiedzieć tak naprawdę, do czego my pijemy, tak, mówiąc kolokwialnie. No, chce się zrealizować projekt parkingu na przykład wielopiętrowego, który miałby być parkingiem robiony w PPP, parkingiem płatnym, tak? No nie da się tego zrobić, jeżeli jednocześnie nie zapewni się jakiejś sfery wokół tego parkingu, że na przykład miasto zlikwiduje możliwość parkowania na powierzchni, tak? Przy ulicach i za darmo jeszcze, nie? No więc albo po konkurencyjnych stawkach, że w tym parkingu piętrowym będą stawki, nie wiem, 5 zł za godzinę, a tu będą 3 zł za godzinę. Więc jeżeli się tego nie powiąże, tak, nie stworzy się pewnej sfery, że tak powiem, gospodarczej, gdzie te wszystkie parametry będą decydowały o tym, czy taki projekt z biznesowego punktu widzenia dla tego prywatnego wykonawcy jest opłacalny, że co z tego, że mu się da na przykład na 20-13 lat prawo do bycia operatorem i pobierania pożytków, ale jeżeli ten parking będzie stał pusty, tak, ze względu na to, że nie zapewni się pewnego otoczenia wokół prawnego, więc to wszystko musi być sobą zgrane w jednym pakiecie. Wtedy można mówić o tym, że ten przedsiębiorca prywatny powie, no owszem, może ja te swoje pożytki będę uzyskiwał w dłuższym horyzoncie czasowym. To jest prawie tak jak, nie wiem, wieloletni jakiś kredyt, tak bym musiał wziąć i odsetki dopiero zbierać, ale jednak jest to w miarę pewne, tak, że ja to uzyskam. Nie? Natomiast jeżeli, załóżmy, wszyscy mu powiedzą, ty się martwo, to czy ci ktoś postawi samochód, czy nie postawi, czy ci po takiej stawce postawi, czy po innej i tak dalej, no to nikt normalny nie wyłoży dużego kapitału, żeby w takie ryzyko po prostu no, wejść, tak?
No a jeśli już te warunki by były stworzone, jak mówisz, no to może znowu jest obawa, że będzie zarzut, że to było działanie po to, żeby stworzyć warunki do wyższych dochodów tegoż właśnie właściciela, tak, czy inwestora.
To, to ja jeszcze zapytam a propos środków unijnych, bo pan marszałek wspominał, że PPP powinno wypełniać te nisze, gdzie środki europejskie jej nie zapełniają, ale też słychać w dyskusji nad tymi rozwiązaniami, że partnerstwo publiczno-prywatne ma być odpowiedzią na przyszły budżet Unii Europejskiej, który będzie mniejszy. I żeby zastąpić tę lukę, która się pojawi. Da się zastąpić tę lukę, Jarosław Nieradka?
Trudno powiedzieć, dlatego że te prognozy budżetu na kolejny okres programowania, one okazuje się, że wcale nie są aż tak dramatyczne, jak wielu
to trzeba podkreślić.
Wielu publicystów i ekonomistów twierdziło. Ja myślę tak, no proszę spojrzeć, że nasze gminy, powiaty, regiony cały czas się budują, tak? My cały czas odrabiamy jakby to w jakiś sposób trochę zacofanie takie infrastrukturalne w stosunku do pozostałej części Europy. No i teraz pytanie, czy po tej perspektywie w ciągu następnej, czy czy jeszcze będzie można, czy jeszcze będą jakieś pomysły, co można wspólnie wybudować, cele pożytku publicznego, drogi, autostrady, budynki i tak dalej, które można będzie realizować w takiej właśnie formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Jedno jest pomysł hotelu przy Słowiance, właśnie
Ja powiem tak, tutaj tych pomysłów, no to jest rzeczywiście bardzo wiele. No, na początku tego roku, proszę spojrzeć, oddany został do użytkowania budynek sądu rejonowego bodajże w Nowym Sączu, właśnie wybudowany w tej formule, czyli spółka, która była partnerem publicznym, została oczywiście wyłoniona w odpowiedni sposób, w odpowiedniej drodze. Ona wybudowała ten budynek sądu, natomiast w tej chwili pobiera opłatę, niejako czynsz, tak, za cały ten proces. Da się to robić, tylko mówię, zastanawiam się nad jednym. Jeżeli nie będziemy tego mocniej promować, jeżeli w dalszym ciągu gminy, powiaty, regiony będą bardziej korzystać ze środków unijnych, bo te środki po prostu będą, to nie widzę tutaj szczególnego miejsca dla rozwoju tej formy finansowania inwestycji. Myślę, że raczej zachowamy ten poziom, który jest. On oczywiście pewnie jakaś dynamika będzie wzrostu, ale nie mówiłbym tutaj o jakimś wzroście skokowym.
Jerzy Prowicz.
No, właściwie tu już prawie żeśmy, powiedzmy, najważniejsze elementy podnieśli. Oczywiście ja się też tutaj zgadzam z tym, co przed chwilą przedmówca zauważył, że po pierwsze tych środków jeszcze trochę być powinno. Być może będą trochę inne szuflady, inne kieszenie, w sensie akcentów, że będą to jednak bardziej znowu środki na innowacje, na jakieś badania, na mniej na stricte infrastrukturalne projekty. No i tutaj być może się pojawi tego typu luka, tak, i zapotrzebowanie na inne formy finansowania.
Co mają robić te projekty?
To znaczy, no niewątpliwie te projekty muszą być w jakiś sposób, no, mieć pewne cechy komercyjne, tak? No można zrobić, no, przecież na przykład ustawa tak o budowie autostrad tych komercyjnych, jak to się działo lat temu naście, no to tylko wtedy mogła powstać, że są opłaty autostradowe, nie? No czyli nie można zbudować projektu w PPP, który, no, w jakimś sensie, tak mówiąc powszechnie, jest bezpłatny w rozumieniu takim potocznym, czyli albo musi płacić później jednostka publiczna, czy w formie czynszu, tak, czy w formie opłat klientów, tak jak na parkingu, czy byłby to, nie wiem, basen zrobiony, akwapark, tak, w PPP, no to będą klienci płacić bilety i tak dalej, czyli musi być ta strona finansowa, żeby w ogóle był sens robienia takiego projektu, tak? I tutaj się, tak jak powiedziałem, zgadzam z tym, że to może być pewna dynamika na plus. Dużo zależy od władzy centralnej. Ja powiem tak, jeżeli się nie poprze jakichś rozwiązań, które wszyscy teoretycznie mówią, że one są słuszne i zasadne, ale nie ma do tego poparcia, nie ma do tego przekonania konkretnych grup zawodowych, w tym przypadku, tak jak pan redaktor powiedział, a to, powiedzmy, inspektorów kontroli z urzędu skarbowego, a to z prokuratury, a to z sądu, a tu tak dalej, to taki temat nie chodzi. Ja dla też jakiejś egzemplifikacji podam chociażby kwestię problemów związanych z mediacją i arbitrażem, tak? Wszyscy mówią, że no, długie procesy, że dużo łatwiej by było zamiast spraw gospodarczych, zwłaszcza dla przedsiębiorców, prowadzić to w ramach arbitrażu i mediacji i tak dalej, i tak dalej. Ale wiemy doskonale, jakie do tej pory było podejście prawników zawodowych, sądu, adwokatów i wszystkich właśnie ludzi ze środowiska tego, powiedzmy, prawnego do tego typu formy. Raczej traktowano to z takim przymrużeniem oka, raczej jako, nie wiem, trochę może i zagrożenie, albo że może, nie wiem, niższe stawki, albo coś tam, także, czyli po prostu nie było do tego klimatu, nie? I co z tego, że wszyscy powtarzają, że no właśnie, partnerstwo publiczno-prywatne byłoby fajnym sposobem na inwestowanie, że mediacja i arbitraż byłby fajnym sposobem na rozwiązywanie sporów, w tym sporów gospodarczych, choć nie tylko, jeżeli trzeba wpierw przekonać tych ludzi ze środowiska, że właśnie warto taką drogą iść.
Panie Marszałku,
przy inwestycjach partnersko-prywatnych musi być, wydaje mi się, jedna podstawowa zasada, że po realizacji takiej inwestycji, przy jej zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania, musi to zapewniać zysk inwestorom, co ma szczególne znaczenie przy inwestycjach komunalnych, przykładowo, gdzie no, w gestii samorządu później jest ustalanie cen, które no, mają decydujący wpływ na koszty funkcjonowania, prawda? A wiadomo, że samorządy są przymuszane właśnie przez społeczeństwo, żeby te koszty były jak najniższe. I tu jest też ta obawa, czy w przyszłości, jeżeli ja zainwestuję swój kapitał w taką inwestycję, to czy przez działania no, drugiego partnera nie będę pozbawiony zysku?
No to jest pytanie. Zmienimy temat. Wiadomo, że przedsiębiorcy, mali i ci więksi, funkcjonują w pewnym otoczeniu, które organizują między innymi samorządy. Jak to jest w województwie lubuskim? Czy przedsiębiorcy w tych relacjach czują się dobrze i czy samorządy w opinii przedsiębiorców spełniają swoje zadania oczywiście z tej dziedziny życia społeczno-gospodarczego? Jarosław Nieradka?
Myślę, no warto zacząć od tego, że trudno powiedzieć, albo bywa różnie, bo rzeczywiście tak jest. Wszystko, wydaje mi się, zależy tak naprawdę od osoby, od podejścia danego burmistrza, wójta, prezydenta miasta, jak traktuje gospodarkę. I oczywiście, jeżeli mówimy o takim, o współpracy samorządów z przedsiębiorcami, opierając się tylko o kwestie formalne, czyli kwestie rejestracyjne, koncesji, zwolnień, opłat, podatków, no to rzecz jasna, wszystko odbywa się to w sposób już z góry ustalony. Mamy odpowiednie,
i bez łaski.
Tak jest, ustawy, rozporządzenia, te 30 dni na odpowiedź i tak dalej. Natomiast myślę, że chodzi tutaj bardziej o tworzenie takiego dobrego klimatu wokół przedsiębiorczości, wokół przedsiębiorców, którzy są już obecni, nie tylko tych, którzy inwestują. Bo myślę, że to jest jeden z podstawowych błędów naszych włodarzy, że bardzo często dużo mówią o tych nowych inwestorach, o takim obłaskiwaniu ich, o tworzeniu jak najlepszych warunków dla nowych inwestorów. Tymczasem mam wrażenie, że czasem zapomina się o tych, którzy są obecni w danej gminie, którzy tworzą dochód tej gminy, a czasami nie mogą się doprosić, nie wiem, paru metrów drogi, żeby załatać do ich zakładu, albo o przesunięciu, o, nie wiem, rozkładu jazdy, tak żeby pracownicy mogli dojechać na odpowiednią porę. Także to wszystko wydaje się, że jest bardzo zróżnicowane w naszym województwie. Są takie gminy, gdzie naprawdę można powiedzieć, ta współpraca układa się znakomicie, ale mamy też takie sygnały, że no idzie to nieszczególnie. Oczywiście poprawnie pod względem takim formalnym, ale czasem, kiedy są sytuacje, które wymagają jakiegoś porozumienia, konsensusu z jednej strony, czasami jakiegoś być może takiego twardego porozumienia nawet, no to bywa z tym różnie i wówczas włodarze gmin pokazują tak naprawdę swoje prawdziwe oblicze, jeśli chodzi o podejście do przedsiębiorców.
Jerzy Korolewicz.
Też pełna zgoda na to, że obraz nie jest jednolity i że dużo zależy to od konkretnych ludzi, którzy sprawują władzę czy pełnią urzędy. Natomiast myślę, że można by zarysować taką szerszą jakąś ocenę czy konkluzję, że ciągle chyba jeszcze mamy do czynienia z sytuacją taką, że przedstawiciele władzy, mówimy o średniej oczywiście, za mało jakby czują gospodarkę, bo żeby zapewnić komuś, nie wiem, przyjazne warunki, rozumieć jego problemy, to trzeba też po prostu taką dziedzinę trochę poznać, tak? No w jakimś sensie można tak oczywiście trywializować. No łatwiej pójść prezydentowi, czy wójtowi, czy burmistrzowi na jakiś mecz, prawda? Jakieś wydarzenie kulturalne, no bo ta ocena jest dosyć taka, bym powiedział, prosta, tak? No widać, czy drużyna dobrze jeździ, czy dobrze gra, czy przygrywa, czy przegrywa. I jakby te poznanie, te odczucie, powiedzmy, takich dziedzin jak sport, nawet kultura i tak dalej, jeżeli ktoś chce, jest, no bym powiedział, do pewnego momentu nawet stosunkowo proste, intuicyjne, nie? Natomiast jeśli chodzi o zrozumienie gospodarki, to jest dużo bardziej skomplikowana historia. To wymaga przede wszystkim też poznania tej gospodarki na danym terenie jednostki. My często mamy takie sytuacje, że szefowie samorządu do końca nie wiedzą, jakie firmy mają u siebie, w tym, że są na przykład wójtem czy burmistrzem przez lat tam naście i niektórych firm, które są naprawdę wybitne, nigdy nie zwizytował, tak? Zwizytował w tym pozytywnym znaczeniu, bo oczywiście on nie jest ani żadnym zwierzchnikiem, ani kimś, kto składa wizyty jako władza, ale...
Ale nawet no, czystej do ciekawości, podzielenie się wizytówką, jakby oczywiście, co, to proszę dzwonić.
Więc od tego był zaczął, że jednak jest do odrobienia też potężna lekcja taka poznania własnej gospodarki. Bo to, co pan Jarosław mówił przed chwilą, musimy przede wszystkim, jest to 90% potencjału, wspierać tych, którzy funkcjonują, nie? A nie tych, którzy ewentualnie dopiero będą jako nowi inwestorzy na terenach Greenfieldu czy inny sposób inwestowania. I dlatego od tego bym zaczął. Czyli wszelkiego rodzaju właśnie to, co teraz się troszeczkę już pozytywnie zmienia. Różne śniadania biznesowe, kontakty, nagrody. Ale nie tylko te takie, bym powiedział, fajerwerki, oficjałki, jak to mówimy, ale właśnie wizyty w firmach, spotkania z klastrami, poznania specyfiki branży i tak dalej. Znacznie łatwiej później zrozumieć takiemu włodarzowi faktyczne problemy związane z rozwojem firmy, czasem z jakąś ulgą, czasem z jakimś dostępem infrastruktury brakującej i tak dalej, powiązaniem z kontrahentami, nieraz z pomożeniem organizacyjnym nawiązaniu jakichś kontaktów, jeżeli się po prostu tą gospodarkę dobrze pozna i dobrze zrozumie.
Ryszard Barański.
Jest teraz okres, właściwie zaczyna się, kiedy inwestorzy zaczynają wychodzić z dużych aglomeracji do mniejszych ośrodków i do małych. I ci włodarze zaczynają widzieć, jak wielkie znaczenie ma dla nich to, że na ich terenie pojawi się inwestor i zrealizuje jakieś zadanie. To natychmiast widać w budżecie gminy, w budżecie miasta, bo są podatki, wpływy z tego tytułu. I dlatego też myślę, że to jest taki impuls dla nich, że ponieważ widzą te korzyści, że trzeba stwarzać jeszcze lepsze warunki do tego, żeby tych inwestorów było więcej, bo wówczas ma szansę na rozwój gminy w zakresie kultury, oświaty, zdrowia i tak dalej, pozyskując te pieniądze od tych inwestorów. Jest teraz na to dobry czas, bo już strefy, specjalne strefy ekonomiczne nie będą tak ściśle
umiejscowiane
jak do tej pory, tylko strefę ekonomiczną będzie cała Polska. Wobec tego jest tutaj ta możliwość dla wszystkich włodarzy, żeby w to się włączyli.
No, tylko też włączyli się, ale też rozmawiali, bo mamy przykład z Gorzowa, gdzie z Gorzowa, pod Gorzowa właściwie, granica gminy Kłodawa z Gorzowem, gdzie padł pomysł na podstrefę ekonomiczną i nagle się okazało, że mieszkańcy, którzy nie blisko, nie tuż przy strefie, ale dość blisko mieszkają, i zaprotestowali, więc tutaj też samorządy mają sporo do odrobienia, bo najpierw był pomysł, a później rozmowa z mieszkańcami. Powinno być chyba odwrotnie.
No na pewno każde nowe przedsięwzięcie infrastrukturalne czy inwestycyjne budzi jakieś tam potencjalne zagrożenia czy te tak zwane oddziaływania środowiskowe. Nie jest samo w sobie dziwne, że społeczność, która gdzieś po sąsiedzku funkcjonuje często, jak mówimy o terenach podmiejskich, to wręcz nawet ktoś z takim celem życiowym, tak, wyprowadzał się z jakiejś dzielnicy, powiedzmy, zagęszczonej na zewnątrz, żeby mieszkać trochę w lepszych warunkach, ale jakby rozumiejąc te racje jakby ludzkie, bo każdy by chciał żyć w pięknym krajobrazie, z niezakłóconym widokiem i tak dalej, większość z nas nie ma takiej możliwości ani takiego przywileju. I ma gdzieś może ścianę innego budynku przed sobą, prawda? Więc rozumiejąc te ambicje, trzeba mimo wszystko szukać jakiegoś tego złotego środka, tak? Nie może być tak, że każde przedsięwzięcie rozwojowe jest przez elity popierane co do zasady, tak? Jak najbardziej jesteśmy za tym, nową linią kolejową, elektryfikacją, nowym wiaduktem, nowym mostem, nowym parkingiem i tak dalej, oczywiście ze stałym założeniem, że najlepiej, żeby on był po drugiej stronie, tam gdzie ja mieszkam, daleko, daleko ode mnie, prawda? W ten sposób nigdy nic nie powstanie. Są jednak mimo wszystko jakieś przepisy, które mówią o strefach, o odległościach, o zakłócaniu poza granicą działki. I no tak jak powiedziałem, rozumiejąc jakby prawo emocji do dyskursu, po to są też te procedury uspołecznione, że można zgłaszać zastrzeżenia, można dyskutować, trzeba dyskutować, można robić korekty, można, że tak powiem, szukać rozwiązań optymalnych, ale też no, nie możemy blokować wszystkiego, co się łączy z rozwojem, no bo wszystko to też oddziaływuje w jakimś części negatywnie.
Jarosław Nieradka?
No tu jeszcze trzeba by było rozpocząć od takiej definicji słowa rozwój, prawda, bo to też możemy bardzo różnorodnie rozumieć to jako oczywiście ten rozwój społeczny, gospodarczy, ale rozwój społeczny to jest również zachowanie chociażby tak w jakiś sposób środowiska w stanie niepogorszonym, dobrych warunków do życia dla mieszkańców. To, czego tutaj dotknęliśmy, tak naprawdę zawsze trzeba zacząć od jednego, od dialogu, bo bez tego no, nie ma żadnej współpracy ani żadnego rozwoju i każdą, nawet największą inwestycję można położyć w ten sposób, jeżeli ta komunikacja na linii inwestor, lokalna społeczność czy samorząd, społeczeństwo nie jest prowadzona w sposób należyty. Tutaj samorząd jest o tyle ważnym jakby kreatorem takiego rozwoju, tak pojmowanego rozwoju, że to przecież samorząd tworzy, zatwierdza plany zagospodarowania, więc dobra, mądra polityka przestrzenna na pewno pozwoli uniknąć wielu sytuacji konfliktowych, czy wybierzemy życie w zieleni, w spokoju, czy postawimy raczej na rozwój przemysłowy, który no, czasem wiąże się z jakimiś uciążliwościami. Więc w tym przypadku samorząd ma rzeczywiście bardzo ważną rolę do odegrania. Gminy mogą wyznaczać przecież i robią to w sposób też bardzo dobry strefy aktywności gospodarczych, tereny inwestycyjne. Z reguły są one oczywiście odsunięte od samych miejscowości, centrów. To najczęściej bywa tak, że no, zdarza się, że mieszkańcy po prostu budują się gdzieś w takich okolicach, no, trafiają działki w dobrej cenie, prawda, i się stawia ten dom, no, ale że za 5 lat tam wyrośnie mi, nie wiem, fabryka, dajmy na to styropianu, czy czegoś innego, no to już na to nikt wówczas nie zwraca uwagi i to też czasem bywa problemowe, ale to też jest kwestia związana z komunikacją, z dobrą informacją na temat tego, jak ten plan przestrzenny wygląda.
Na koniec chciałem zapytać panów jako i przedsiębiorców i przecież świetnie znacie się na biznesie. A propos no, kwestii nie dotyczącej panów, ale też tematu, o którym rozmawiamy, czyli między innymi samorządów. Otóż zdecydowano o tym, że pensje samorządowców będą obniżone o 20%. To już jest w Dzienniku Ustaw od 19 maja, ma to zacząć obowiązywać formalnie od 1 lipca. Są pewne kwestie do spełnienia, bo tam są i widełki, i pewne zależności też Rady Miast czy wsi mogą to różnie interpretować. Niemniej chciałem zapytać, czy dobrą zachętą do pracowania jest obniżenie pensji o 20%? Jerzy Korolewicz, jak pan patrzy na ten problem, czy to będzie problem dla samorządu?
Na pewno bym się nie ucieszył na miejscu burmistrza czy wójta, gdyby mi ktoś obciął 20% wynagrodzenia, ale mówiąc już tak zupełnie poważnie...
Czy da się to obronić?
To znaczy ja bym powiedział tak. Niewątpliwie mamy do czynienia z ogromnym problemem, jeśli chodzi o tak zwaną siatkę wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych. Tak? I to dotyczy i zarówno kwestii posłów, prawda, ministrów, wójtów, burmistrzów i tak dalej. I tu akurat nie byłbym aż takim dogmatycznym zwolennikiem tezy, która jest niereprezentowana medialnie, że no tam jak są dla państwowych różnych stanowisk, to niech sobie władza centralna tam ustala, nie? Ale wara od samorządów tutaj, powiedzmy, jak rada chce, to ona powinna właściwie ustalić takie wynagrodzenie, jakie uważa i tak dalej. Mielibyśmy też tutaj do czynienia z dużą potencjalną możliwością no jakby działania nieracjonalnego, że wójt czy burmistrz, który by był zaprzyjaźniony z radą, no to by miał jakieś piki, prawda, płacowe. Ktoś, kogo rada nie lubi, no to by mu ścinała do minimum i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nieraz się takie sytuacje, przecież wiemy, dzieją. Są odwołania do sądów i tak dalej wtedy. Natomiast no, tych, bym powiedział, nieprawidłowości, takich zupełnie zdroworozsądkowych, jest w tym względzie wiele. No, nie trzeba daleko szukać, jeżeli mówimy o samorządach czy naszego województwa. No nie jest to chyba normalną rzeczą, kiedy siatka jest tak ustawiona, że prezydent Gorzowa czy Zielonej Góry zarabia albo tyle samo, a nawet czasem mniej niż na przykład wójt gminy wiejskiej, tak?
Tak było w Gorzowie, że ówczesny prezydent Tadeusz Jędrzejczak zarabiał mniej niż wójt podgorzowskiego na przykład.
No więc samo to, że w ogóle tak siatka dopuszcza, że abstrahując od parytetu ludnościowego, prawda, czy jeszcze być może jakiś inny parametr, być może produktu wytworzonego w danej jednostce i tak dalej, budżetu, no powinien być wziony pod uwagę w takim algorytmie, no to to już jest oczywisty bezsens, że tak jest to zglejszachtowane, no i później czytamy gdzieś tam w gazecie lubuskiej, tak, płace tyny właściwie różną się o 20 zł, jedna w górę, druga w dół i gdzieś tam znajdą jakieś przysłowiowe, nie powiem, żeby nie obrazić żadnej gminy, nazwę takiej, gdzie jeszcze okazuje się, że wójt w gminie tam 5-tysięcznej zarabia więcej niż wszyscy razem, nie? Więc to jest błąd. Natomiast reakcja, no jest reakcją polityczną. Nawet trudno mi powiedzieć, czy to tak jak mówił no, wicemarszałek Terlecki pod publiczkę, no bo to właściwie no żaden spektakl, żeby się z niego tutaj ucieszyć czy uśmiać nawet, nie? No jest to zupełnie jakieś takie zadziałanie no instynktowne na zasadzie, nie wiem, zabolał mnie palec, to uciąłem rękę, tak? Wymaga na pewno polityka płacowa na tych stanowiskach głębokiego przemyślenia. Te płace generalnie, jeśli chodzi o te wyższe stanowisko, są za niskie w mojej ocenie, absolutnie. Ta siatka powinna być znacznie bardziej rozciągnięta i to wszystko trzeba zrobić, tylko to trzeba zrobić w pewnej odwadze politycznej, też i w pewnym minimum konsensusu. Czy dzisiaj w Polsce cokolwiek nadaje się na konsensus, no to powinniśmy sobie wszyscy odpowiedzieć zbiorowo, tak? Być może już doszliśmy do takiej absurdalnej sytuacji, że się nic nie nadaje na konsensus, nawet mimo, że wszyscy wiedzą, że w jednej gminie są, powiedzmy, przedstawiciele tej partii, w innej partii, w jeszcze innej, nie, bezpartyjni i że ten wspólny los też nie jest podłożem do jakiegoś konsensusu. No okazuje się, że zawsze druga strona będzie traktować to jako cep polityczny do ataku na przeciwnika, nie? I stąd no właśnie później są działania nieskoordynowane, jakieś incydentalne, no które właściwie wołają o pomstę do nieba.
Panie marszałku, proszę odwołać.
Ja myślę, jak w każdej firmie, gdzie jest wymagany regulamin wynagrodzeń i siatka płac, które to elementy są dostosowane do możliwości firmy po to, żeby ona mogła funkcjonować i się rozwijać. Jest to zresztą wymagane przez służby kontrolne, przez różne przepisy. Tak samo i jeśli chodzi o organy państwa i samorządu, też powinno być absolutnie uregulowanie tego typu spraw, szczególnie jeśli chodzi o wynagrodzenia. No, jakiś system powinien być. I nie zgadzam się z tym, żeby tutaj ten system dostosować poprzez to, że automatycznie o 20% obcinamy wynagrodzenia takiej grupie pracowników, czy nawet ministrów, czy innych. Trzeba to rzeczywiście szczegółowo przeanalizować. Też uważam, że nie może tak być, zaczynając od góry, że minister zarabia grosze, bo on ma służyć społeczeństwu, ale on ma rodzinę, on pracuje, prawda, 12 czy ileś godzin na dobę i nie można właściwie tym się zasłaniać, a za tym idą również wynagrodzenia innych pracowników. To się przekłada również na dół, tak jak prezes Korolewicz powiedział, wójtów, burmistrzów, prawda, ale to się też przekłada później na pracowników. Trzeba ten system w kraju uregulować, żeby to nie było takie działanie ad hoc. Dzisiaj obniżamy, jutro podwyższamy.
No bo to będzie miało pewnie swoje skutki. Jarosław Nieradka.
Ja myślę tak, no rozmawiamy o gospodarce. Gospodarka to oczywiście rynek pracy, to płace i każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że dobrym pracownikom, dobrym menadżerom trzeba dobrze zapłacić. Jeżeli nie, to albo odejdą do konkurencji, albo zmienią swoją profesję. Być może za chwilę sami będą dla nas konkurencją, założą własną firmę. I podobnie wygląda w samorządzie. Na pewno ta odpowiedzialność, którą mają samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, odpowiedzialność za rozwój danej gminy, jednostki terytorialnej, za społeczność, to jest niesamowite brzemię, które tak naprawdę noszą. Proszę spojrzeć, odpowiedzialność nie tylko przed mieszkańcami, ale także przed różnymi instytucjami prawa w Polsce, tak? Liczne kontrole, którym są poddawani, kwestie finansowe, kwestie projektów unijnych, kwestie przetargów. No to wszystko powoduje, że obniżając zarobki samorządowców, powiedzmy o te 20%, my naprawdę za chwilę możemy mieć taki problem, że do samorządu będą szli albo tylko i wyłącznie ci kandydaci, którzy są ideowcami, którym naprawdę zależy na rozwoju gminy, no albo tacy ludzie, którzy nie poradzili sobie w innych profesjach, krótko mówiąc, nie są może najwyższych lotów, no ale taki samorząd będzie dla nich jakąś jednak szansą. No i pytanie, czy tego chcemy, tak? Myślę, że w przypadku przedsiębiorców, no dla nas odpowiedź jest prosta. Rynek pracy idzie do góry, pensje idą do góry, a w przypadku samorządu w tej chwili mamy sytuację odwrotną. My te pensje chcemy obniżać. Nie wiem, może chodzi o to, żeby kandydatów było mniej, chociażby w przyszłych wyborach, bo pewnie wielu sobie skalkuluje, czy zwyczajnie ta odpowiedzialność no będzie nawet kalkulowała mi się w sensie finansowym, moim życiowym, tak, żebym swoją odpowiedzialnością i pracą mógł się utrzymać na godnym poziomie.
Czas nam niestety naszej audycji się skończył. Tak na koniec powiem, że rozmawiałem o tym niedawno z jednym z samorządowców i on powiedział takie słowa, że ja mam dużą odpowiedzialność. Okej, nie zarabiam mało, bo to jest około 6 tysięcy, więc w skali zwykłego zjadacza chleba to nie jest mało i taka jest prawda. Natomiast muszę mieć jakąś górkę odłożoną na prawnika, bo za chwilę może się okazać, że będzie mi potrzebna, a poza tym muszę jakoś wyglądać, więc muszę też kupować garnitury, a na boku dorabiać nie mam prawa. Więc słowem podsumowania dziękuję panom za dyskusję i obecność w studiu. Przedstawię Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Nieradka, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Dziękuję i pozdrawiam.
I Ryszard Barański, wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.
Dziękuję za zaproszenie.
Ja nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję państwu za uwagę i wysłuchanie naszej audycji. Audycję realizował Karol Kasprowiak. Do usłyszenia.